W Polsce zdominowanej do tej pory przez katolicyzm przyjęło się nazywać ludzi innej wiary sekciarzami. Jednak ostatnio określenie sekta coraz częściej stosuje się do grup, ale wewnątrz Kościoła katolickiego. Przypomnijmy, że TVP Info nazwała protestancki kościół tajemniczą sektą z Lublina, za co będzie musiała przeprosić. Czy straszenie określeniem sekta już niedługo przestanie działać? O tym za chwilę w programie Którędy do Nieba. Zapraszam. Kornelia Chojecka, witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Ze mną jest pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie.
Witam ciebie i państwa.
Dzisiaj będziemy mówić o sektach. Zwykle ten temat wywołuje wiele emocji, dlatego tym bardziej czekamy na wasze komentarze, głosy, pytania na czacie, w komentarzach pod programem i możecie również pisać na maila kontakt@megakościół.pl. Na początek zapytam cię o twoje doświadczenia. Jesteś protestanckim pastorem od kilkunastu lat, albo no tak, i dłużej.
Od lat 90.
Tak, ponad 20 lat. Czy przyzwyczaiłeś się do tego, że ludzie nazywają cię sekciarzem?
Nie, nie przyzwyczaiłem się i nie jest to częste. W takich rozmowach twarzą w twarz to nie pamiętam takich sytuacji. To niekiedy ostatnio, na przykład jak rozdawałem w Nęczowie o te ulotki wkurzeni na kościół, no to tam jedna z jakichś bardziej fanatycznych katoliczek na powiedzmy gdzieś z 50-60 osób, które, z którymi zamieniłem kilka słów, no to tylko jedna zaczęła wykrzykiwać tam sekta, tamtego, śmego. Także ani się nie przyzwyczaiłem, ani nie jest to dość popularne, znaczy nie jest to częste. No jeśli już ktoś tak robi, no to już wiem, że mam z jakimś człowiekiem, można powiedzieć, albo prymitywnym, albo no, ignorantem w sprawach związanych z Kościołem.
Ale czy możesz może podać jakieś przykłady, gdy byłeś nazywany sektą lub Kościół Nowego Przymierza w Lublinie był nazywany sektą przez jakieś katolickie autorytety czy hierarchów?
A tak, to już co innego, bo rozumiem, że chodziło ci najpierw o zwykłych ludzi na ulicy. To nieczęsto się zdarza. Ale w środowiskach takich katolickich, które mają stać na straży tego, by Polacy nie zobaczyli czegoś innego, no to już się zdarza. Mamy całą grupę hejterów, którzy tam cały czas sekta i przeróżne komentarze, jakieś filmiki, grafiki i tak dalej. Nie? Też poziom wyżej. Wspomniałaś o katolickiej, no bo przecież mamy władzę pisowską, czyli katolicko-nacjonalistyczną. Telewizja publiczna, która jest w rękach tej partii katolickiej, katolicko-nacjonalistycznej, też pozwoliła sobie nazwać nas tajemniczą sektą. No już tu proces pierwszy w Sądzie Okręgowym w Warszawie został przez nas wygrany i pani sędzia stwierdziła, że Telewizja Polska, tam reprezentowana przez pana Pereirę, ma przeprosić Kościół za takie nazywanie. Tu na terenie diecezji lubelskiej na przykład biskup Budzik, no zhańbił się takim postępkiem, że dopuścił, że w jego gazetce parafialnej, tu w Lublinie, nie gdzieś tam na krańcach diecezji, tylko bardzo blisko murów jego rezydencji, jego pałacu, parafia wydawała taką gazetkę, jakoś pasterz, czy jakoś tak.
Gazetka parafialna pasterz.
I tam obmalowano mnie, oczerniono jakiś kłamstw tam,
że... Zdaje się artykuł Lublin sektą słynie Kamila Wrońskiego.
Oj, nie wiem, czy tam było nazwisko. Moim zdaniem nikt się tam nie podpisał. To był jakiś anonim albo pseudonim, z tego co pamiętam.
Asystentem kościelnym był ksiądz Zygmunt Rzaczek i z tego co wiemy, ta gazetka upadła. To był artykuł z 2018 roku.
Tak, także tam takie kalumnie przez pismo, które nadzorował biskup Budzik, było kolportowane wśród mieszkańców Lublina. No już tam jakoś się mu splajtowało. No już co ja poradzę.
Czyli były takie sygnały, tutaj widzimy katolicka gazeta, akurat z Lublina, TVP Info, ale czy myślisz, że teraz coś zaczęło się zmieniać? Czy widzisz jakieś takie konkretne tego dowody?
No pierwsza rzecz, co we wstępie już powiedziałaś, że określenie sekta zaczyna się pojawiać w stosunku do katolickich organizacji, katolickich duszpasterstw czy wielkich ośrodków, tak jak księdza Tadeusza Rydzyka. Oto Donald Tusk pozwolił sobie publicznie nazwać imperium księdza Rydzyka sektą. Nie? To samo dotyczyło tej działalności fundacji pani Godek, też w ustach Donalda Tuska. A wcześniej to jeden z najbardziej takich chyba rozpoznawalnych publicystów katolickich w mediach głównego nurtu, pan Terlikowski, prowadził śledztwo w stosunku do duszpasterstwa akademickiego we Wrocławiu, tak zwanego księdza Pawła W. I sam stwierdził, że to była sekta, ale całym smaczkiem tego, co robił ten ksiądz z tego duszpasterstwa, jest fakt, że on przez pewien czas stał na czele katolickiego, dominikańskiego ośrodka do spraw właśnie zwalczania sekt. Co jeszcze, żeby jeszcze bardziej włosy nam stanęły na głowie, to ten człowiek, który gwałcił dziewczyny z duszpasterstwa i zakonnice na ołtarzu, był w tym ośrodku do zwalczania sekt, a ten ośrodek jest miarodajny dla polskich psychologów, dla polskiej policji, czyli można powiedzieć dla państwa polskiego, no to ten człowiek, który dokonywał tych zbrodni, on właśnie miał piętnować sekty w państwie polskim.
Czyli ksiądz Paweł M. z Wrocławia, dominikanin, działał przeciwko sektom, sam prowadząc sektę.
Noż to tak, jakoś tak mu wyszło.
To jest Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach. I tu rzeczywiście potwierdzam, na studiach psychologicznych, na świeckiej uczelni. To właśnie centrum zostało nam polecone, żeby ewentualnie kontaktować się z nimi, gdy natrafimy na osobę, która być może należy do sekty. Posłuchajmy.
A należy do sekty, to znaczy jest w jakimś niekatolickim kościele.
Zaraz przejdziemy do definicji. Tomasz Terlikowski o katolickiej sekcie we Wrocławiu.
Gdyby ojciec Marcin Mogielski, wtedy neopresbiter, młodziutki ksiądz i młodziutki człowiek, gdyby on nie zaczął działać, czyli nie poszedł do swoich przełożonych i tak długo ich nie męczył, aż oni rzeczywiście zadziałali, nie tak jak powinni, ale jednak jakoś zadziałali, no to ta sekta mogłaby istnieć jeszcze wiele, wiele lat i mogłoby być naprawdę dużo więcej osób, które byłyby skrzywdzone i dużo głębiej, bo to był taki moment, w którym ta wspólnota, ta sekta, tak myślał jej założyciel, miała mieć jako swój szczególny charyzmat modlitwę ciałem. Modlitwę ciałem, czyli to, co w rzeczywistości było gwałtem przez wymuszonym współżyciem pod przemocą duchową i psychiczną.
To był materiał z kanału Salve.net i rzeczywiście opinia publiczna w Polsce była wstrząśnięta tym, co wydarzyło się we Wrocławiu.
Niestety nie tak wstrząśnięta, jak według mnie powinna być, ale dobrze, niech będzie, że wstrząśnięta.
Dominikanie we wrześniu opublikowali raport, który również skomentował ksiądz profesor Kobyliński. W trakcie dzisiejszej prezentacji raportu wyszło na jaw, że biskupi poznańscy mieli świadectwa ofiar już w latach 90. Wiedziały o tym nie tylko władze zakonne, ale też władze archidiecezji poznańskiej, którą rządził wówczas arcybiskup Juliusz Pec, a później archidiecezji wrocławskiej, którą kierował kardynał Henryk Gulbinowicz.
Czyli widać, że biskupi Gulbinowicz i Pec kryli działalność polegającą na gwałceniu młodych kobiet w celach liturgicznych, na ołtarzach. No to tak jak w starożytnych różnych kultach przy świątyniach były burdele. No toż to właśnie zarówno Pec, jak i Gulbinowicz, taki powiedzmy ośrodek terapeutyczny za pomocą seksu, tolerowali w swoich diecezjach. Zobaczcie, znaczy jako odpowiedzialni za to. Jeden i drugi, nie? Czyli to mamy skalę zepsucia i takiego, można powiedzieć, odwrócenia się od wartości chrześcijańskiej wśród biskupów katolickich. Tu już większego dowodu chyba nie trzeba. No.
Katolicy mówią o dominikanach we Wrocławiu, o tym, co się działo za czasów księdza Pawła M., że to była sekta. Wcześniej mówiłeś o Donaldzie Tusku, który mówi o religijnej sekcie w stylu księdza Rydzyka czy Kai Godek. Jakie myślisz, to ma znaczenie dla duchowości Polaków? Czy myślisz, że to określenie sekta po prostu przestanie działać, czy katolicy zaczną sami siebie nazywać sekciarzami?
No nie, aż tak to chyba nie będzie. Ale myślę, że warto zadać sobie pytanie, dlaczego katolicyzm taką łatkę każdej innej organizacji religijnej przykłada, że że to jest sekta. Nie? Dlaczego tak powszechne jest w myśleniu, szczególnie przeciętnych, prostych katolików, takie myślenie, że jest Kościół katolicki, jedyny prawdziwy, a reszta to sekty, jakieś podejrzane sekty, mniej lub bardziej podejrzane, ale jednak. Nie? Myślę, że to jest działalność nieprzypadkowa, tylko celowa. Że Kościół katolicki za pomocą takiego strachu przed sektami broni Polaków przed sięgnięciem do Pisma Świętego. No bo sam Kościół Pisma Świętego im nie daje. Wiadomo, że kościoły protestanckie, czyli konkurencja, właśnie odwołuje się do Pisma Świętego, do samodzielnej lektury Pisma Świętego w języku narodowym, w naszym przypadku w języku polskim, do samodzielnego sprawdzenia tego, w co wierzymy, no i przede wszystkim do odkrycia tego, że zbawienie nie jest za pośrednictwem Kościoła, księży czy sakramentów, ale że osobiście można zwrócić się do Jezusa, a dokładnie, że Jezus już stoi i kołacze do naszego serca i to jest decyzja ja, Jezus. Nie my wspólnota Jezus, nie my Kościół, nie my ksiądz czy za pośrednictwem księdza, ja, Jezus. Nie? To jest największa tajemnica skrywana przed katolikami. Pismo Święte i zbawienie bez sakramentów. Nie? I po to właśnie, żeby katolicy nie zetknęli się z prawdą Biblii, rozpropagowano to właśnie straszenie ludzi za pomocą słowa sekta. W wiekach wcześniejszych używano takiego określenia kacerz na protestantów. To określenie było dość popularne przez jezuitów i kontreformację rozprzestrzenione. Kacerz to było od słowa kot z niemieckiego, a kot czarny, to z czym się kojarzył?
Tak. Szczary.
No, że to diabły, że to diabły. Stąd na katolickich rycinach, jak się rysuje lutra, no to z jakimś ogonem, z rogami, czy coś takiego, czy diabeł mu tam do ucha coś szepcze, towarzysz Brown, ten narodowiec tak zwany, czy narodnik, jakby powiedzieli bardziej wtajemniczeni, to on właśnie rozprzestrzenia też i dzisiaj takie kłamstwa. To jest prosty mechanizm. Strach jest jedną z takich głównych emocji, na którą człowieka można łatwo złapać.
Ale to właśnie
złapać.
Jest jedną z cech sekty, że manipuluje się emocjami.
No to sama powiedziałaś, kto tu manipuluje emocjami. Zobaczcie, że dokładnie taką samą metodę przyjęli komuniści chińscy przeciwko konkurencji, która im wyrosła, bo oprócz kościołów protestanckich w Chinach wyrosła taka organizacja religijna, oni nazywają Droga Falun Gong. Nie? Tam się mówi, że to gdzieś 60 może milionów Chińczyków nawet zaczęło uprawiać Falun Gong. I to początkowo tam partia komunistyczna jakoś była w symbiozie nawet z założycielami tego ruchu, ale potem no, zobaczyli w nim konkurencję i zaczęli zwalczać, komuniści zaczęli zwalczać Falun Gong, wiecie w jaki sposób? No właśnie przypinając im łatkę sekty. Dokładnie tak samo
tam też
jak na
zadziałało.
Polaków. Taką samą metodę zastosowali komuniści chińscy wobec swoich podwładnych, ludzi, których okupują. Nawet była taka sytuacja, że była konferencja chyba w 2014, nie, przepraszam, to musiał być później, 16 chyba szacuję, gdzie właśnie mówiono o prawach człowieka w komunistycznych Chinach i właśnie o wyznawcach Falun Gong. I Polak tłumacz przetłumaczył dla Polaków, dla polskich dziennikarzy właśnie, że sekta Falun Gong, zaraz to zostało nam, no już to się oburzyli, no bo to jest właśnie manipulacja komunistyczna, żeby tych ludzi oczerniać, ponieważ oni założyli gazetę taką ogólnoświatową, antykomunistyczną i tak dalej. Także zobaczcie Państwo, że hierarchia katolicka i komunistyczni zbrodniarze dokładnie tę samą metodę stosują, żeby odwołać się do takich prymitywnych uczuć. Strach jest jednym z takich prymitywnych, czyli podstawowych uczuć człowieka, jeśli się go przed czymś przestraszy, no to on już traci rozum. On już nie będzie, kiedy ja do niego będę mówił, słuchaj, w Biblii jest napisane, że Jezus umarł za twoje grzechy. Jeśli on się boi, że ja jestem z sekty, no to on od razu ma uruchomione jakieś takie irracjonalne opory przed wysłuchaniem
mnie. Rzeczywiście nawet do tej pory działa, że ludzie, kiedy pokazujemy im Nowy Testament, no od razu się pytają, czy to jest protestanckie, czy katolickie. Jak
albo czy jesteśmy świadkami Jehowy.
To często boją się wziąć Nowy Testament, który jest
boją
przecież taki
się,
sam.
Boją się, że on jest tak jakby COVID-em spryskany, czy coś takiego, i że jak wezmą do ręki, to się zarażą normalnie. Taki strach w oczach, czy tak to opisują byli katolicy, którzy kiedyś właśnie przeżywali coś takiego, można powiedzieć, zmanipulowani przez księży i biskupów. Oni teraz, kiedy już przejrzeli na oczy, wierzą w Jezusa Chrystusa, to opowiadają takie właśnie świadectwa, że mieli irracjonalny strach przed Nowym Testamentem.
Czy w ogóle chrześcijanin powinien używać takiego sformułowania sekta?
Zależy w jakim kontekście. Jeśli sekta, to oznacza pewien odłam od jakiejś większej całości. Nie? I jeśli opisujemy jakieś zjawiska socjologiczne, nie? I tu się pojawiła tam sekta taka, albo w historii tam jakiś odłam taki, ktoś za tym przywódcą poszedł, później to gdzieś tam się rozmyło, przywódca umarł i się skończyło i tak dalej. To mniej więcej tak w zakonach katolickich jest, bo to są właśnie takie odłamy z tego głównego pnia katolicyzmu i one się tam różne wyradzają, przeradzają, różne takie rzeczy się dzieją. Czyli jeśli opisujemy te zjawiska doktrynalne, no to wtedy użycie słowa sekta czy herezja jest jak najbardziej uprawnione. Ale jeśli używamy w języku codziennym na opisanie inaczej wierzących, a to już jest manipulacja. To już jest manipulacja mająca wyłączyć rozum u naszego odbiorcy, a uruchomić właśnie prymitywne emocje strachu, żeby on czasem nie zapoznał się z ofertą konkurencji.
A tutaj taka ciekawostka odnośnie tych zmian. Niedawno pojawił się na portalu Niedziela artykuł księdza Mieczysława Puzewicza w poszukiwaniu duchowej głębi, gdzie czytamy: najbardziej aktywne są nowe odłamy protestantyzmu, tutaj mówimy o Lublinie, jak społeczność chrześcijańska Hosanna, Kościół Nowe Życie, Zbór Kościoła Wolnych Chrześcijan, czy silnie antykatolicki Kościół Nowego Przymierza. W ostatnich latach nie spotykamy na szczęście przejawów aktywności sekt, czyli tutaj katolicki ksiądz oddzielił między innymi nasz Kościół, że nie jesteśmy sektą.
Zobaczcie, że to jest kilka lat różnicy. No i wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, myślę, że troszkę otrzeźwił księdza biskupa i tego jego pomocnika, księdza Puzewicza. I oni już nie pozwalają sobie, tak jak wcześniej pokazywaliśmy, nazywać nasz Kościół sektą, no ale jeszcze zobaczcie, go grupują. Są tutaj te kościoły protestanckie, takie tam neo.
Normalne.
Takie, i tu wymieniona jest lista. No i z boku jest Kościół Nowego Przymierza, jakiś tam silnie antykatolicki. Widać, że załazimy tej kurii za skórę, a chyba nie tylko tej, co nas bardzo cieszy i Boga również raduje, bo to są oszuści religijni, którzy zwodzą Polaków. Także prowadzenie ludzi do Nowego Testamentu i prawdy o zbawieniu w Chrystusie jest czymś, co najbardziej, można powiedzieć, jest pożądane przez Boga w świecie duchowym. Stąd nic dziwnego, że czarni wyjął.
W takim razie, czy według ciebie w perspektywie kilku lat to straszenie sektą przestanie działać w
Polsce? Ono już przestało działać. Myślę, że różne czynniki tutaj, to będziemy dyskutować w najbliższych dniach właśnie o tym, czy w Polsce już nastąpiły warunki do drugiej reformacji, tak jak w XVI wieku, czy też no, jeszcze musimy czekać. To jest, mówię, dość szersze zagadnienie. Zapraszam za kilka dni, myślę, więcej o tym będziemy mogli powiedzieć. Najbardziej myślę, że te skandale pedofilskie otworzyły oczy Polakom, bo cóż to takiego było w tych sektach, nie? Przecież Polacy absolutnie teologicznie tam nie są mocni, nie znają Pisma Świętego. Biblii często w ręku nie mieli, albo tylko jak tam kładli, jak ksiądz przychodził po kolędzie i trzeba było z półki położyć na stół i tyle. Nie?
Biblia albo, na półce.
Biblia na półce, albo przy Wigilii odczytać tam fragment z Łukasza. Nie? To tylko tyle. Także katolicy nie wiedzą o różnicach pomiędzy protestantami, katolikami, nie wiedzą o reformacji. Praktycznie tutaj jest tabula rasa, nie? Ale czego się boją, kiedy Kościół ich straszy sektami?
No, guru jakiegoś.
Myślę, że boją się skrzywdzenia, że w tych grupach religijnych, które Kościół katolicki, no już tak tradycyjnie...
Wykorzystania jakiegoś finansowego
że
też.
Albo zgwałcą, albo okradną, albo jedno i drugie, albo narkotykami nafaszerują. No
przeróżne, oddzielał od rodziny też.
Przeróżne historie, porwał, gdzieś zamknął i różne jakieś takie orgie wymyślali. I taki przeciętny katolik, nastraszony przez księdza, czy katechetkę, czy zakonnicę, no to on, kiedy słyszy sekta, to myśli przestępcy, przestępcy. Dobrze, że jeszcze nie topią od razu, albo jakichś innych samosądów nie robią. Nie? Także w ten sposób przedstawiano protestantów do tej pory w Polsce. To nawet jeden z polskich protestantów, luteran Cezary Gmys, do pewnego czasu miał na Twitterze taki kacerz, taką, no, awatar, czy jak tam. Później to zmienił, bo teraz jest pisowskim dziennikarzem. No to już tak, tak już nie tego swojego protestantyzmu nie podkreśla. No może i dobrze, nie wiem.
Czyli myślisz, że to przestaje działać, że myślę, już nie będziemy się etykietować sekciarzy.
Polacy zobaczyli, że te przestępstwa jakieś wyimaginowane, to nie są w żadnych tam sektach czy kościołach protestanckich, bo one są w ich kościele. To ich biskupi dopuszczają się największych przestępstw. Gwałcą dzieci, gwałcą dziewczynki, które idą do komunii, albo kryją gwałcicieli, gwałcą staruszki. To biskup Jędraszewski jest za to teraz odpowiedzialny, że księdza, który gwałcił staruszki w szpitalach jako kapelan, czy molestował tam, nie wiem co on robił, to on go krył i przenosił tam z parafii do parafii. Kolejny skandal. Gwałcą studentki na ołtarzach nawet, zakonnice gwałcą księża przy kryciu ze strony biskupów. O nadużyciach finansowych, no toż chyba państwu nie trzeba mówić. Czyli zobaczcie. Złodziej krzyczy, łapaj złodzieja. To właśnie tak katoliccy duchowni wytresowali Polaków, żeby byli odporni na to, co mówią protestanci o Jezusie Chrystusie i Jego Słowie.
W tym kontekście za chwilę pokażemy wam klip naszej akcji Wkurzeni na Kościół. Jeśli chodzi o rozdawanie tak na ulicy ulotek Wkurzeni na Kościół, to kilkukrotnie rozdawałam i w Lublinie, i w innych miastach na Lubelszczyźnie i ani razu się nie spotkałam, żeby ktoś powiedział sekta, więc się zdziwiłam, bo nawet tego oczekiwałam.
Dlatego mówię, nie wiemy jak do tego doszło, znaczy domyślamy się, ale tutaj to jest działanie wielu zmiennych, nie wiemy, która przeważyła, które były głównymi wektorami tej zmiany, ale wiemy, że zaklęcie sekta, ta ksenofobia wewnętrzna przeciwko protestantom, przestaje na naszych oczach działać. I chwała Bogu.
Dziękuję ci za program, pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję tobie i państwu.
Zachęcamy was do kontaktu. Piszcie na kontakt@megakościół.pl. My się już żegnamy, a teraz klip Wkurzeni na Kościół.
Wkurza mnie, jak śmieszne kary nakłada Watykan na biskupów, którzy tuszują pedofilię w kościele.
Ciężko nie być wkurzonym na Kościół katolicki.
Trzyma mnie w niewoli sakramentów, rytuałów.
Jego macki sięgają wszędzie.
Jestem wkurzony na Kościół katolicki za obłudę.
Głosi on inną Ewangelię.
Kiedyś spytałem mojego tatę, dlaczego nie idzie z nami do kościoła. A on odpowiedział, bo ksiądz głupoty pierdoli.
Kościół ryje Polakom berety. Nie potrafią odróżniać dobra od zła.
Całkowita bezkarność kleru.
W kościele katolickim byłam lektorem.
To zakłamuje Ewangelię o darmowym zbawieniu z łaski.
Krzywdzi ludzi.
Całe życie wyobrażałem sobie, że Kościół katolicki ma wyłączność na Boga.
Nie mogę już dłużej milczeć.
Prawda o Kościele katolickim tak naprawdę jest przerażająca.
Najpierw padłem ofiarą księdza pedofila, a z czasem Kościół, wprowadzając 7 grzechów głównych w życie, próbuje krzywdzić również innych. Dosyć z tym.